Witam Państwa, kochany Sławomir Pilch. Proszę Państwa, miałem dziś okazję rozmawiać z panem, który tak amatorsko oczywiście, ale jednak zajmuje się, czy interesuje się, może nie zajmuje się, interesuje się Koreą Północną, ale Półwyspem Koreańskim. Nie zawodowo oczywiście, czysto amatorsko, poza swoim zawodem. Kiedy zacząłem mówić, kiedy powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, to oczy mu się zrobiły kwadratowe. A co ja takiemu powiedziałem o Półwyspie Koreańskim? Znaczy, co mu powiedziałem o Kimie dokładnie? Otóż powiedziałem to, co myślę. To znaczy, powiedziałem mu, że w mojej opinii, to co zresztą Państwu mówię wielokrotnie, że w mojej opinii Kim Jong-un wyrósł na polityka pierwszego rzędu w polityce światowej. A to już Państwu mówiłem nie raz chyba, ale teraz chciałbym o tym powiedzieć trochę szerzej. Uzasadnić to, bo być może nie zawsze to uzasadniałem, a uważam, że to jest warte uzasadnienia, bo to jest dla Państwa, na pewno dla wszystkich, prawie wszystkich, myślę, że wszystkich. Jest to tak szokująca informacja, że dobrze by było, żebyście mieli uzasadnienie. Otóż, mili Państwo, zakładając, że jest trzech polityków, którzy decydują o kształcie świata w dużym stopniu. Pierwsza dwójka to pan prezydent pan prezydent Trump i pan prezydent Xi, przewodniczący Xi. Przewodniczący Harris. Ale już trzecie miejsce, czwarte, to tu już bym się zastanawiał. Bo w mojej opinii do trzeciego i czwartego miejsca bym przypisał pana prezydenta Putina i pana przewodniczącego Kima. O ile pierwsze dwa miejsca są oczywiście niezagrożone przez nikogo i co do tego nie mam cienia wątpliwości, a poza czwórką, znaczy ta pierwsza czwórka tak się wysforowała do przodu, że właściwie nie ma między nią, między tą pierwszą czwórką, a całą resztą średniego peletonu, czyli pan, powiedzmy sobie, premier Węgier, pani kanclerz Merkel, pan Macron, no pani May, już nie tylko ze względu na to, że jej prawie nie ma, ale ona poległa i nie była taką wyrazistą osobą. Być może Włosi jakoś tam powoli, ale to też marnie. Kanadyjczycy to w ogóle dramat. Australijczycy to jeszcze większy dramat. Na kontynencie amerykańskim oprócz Maduro nie ma żadnego takiego charyzmatycznego, wybijającego się polityka. Na kontynencie afrykańskim niestety tym bardziej. W Azji znalazłoby się kilku. Pan obecny premier Mahathir, 90-latek zresztą, któryś tam raz z kolei premier, wybitna postać, no ale już taki premier Moon czy premier Abe, to oni po prostu tak bledną. To są właśnie tacy ludzie z tej drugiej ligi, zdecydowanie z tej drugiej ligi. No ale dobrze, ja mówię o tym trochę szerszym otoczeniu właśnie dlatego, żeby przekonać Państwa o tym, że to, co proponuje światu Kim, jest naprawdę z najwyższej półki. Proszę zwrócić uwagę na pewną sekwencję wydarzeń. Sekwencja wydarzeń ma Państwa przekonać o tym, że ten człowiek jest wybitny. Otóż, po nieudanym dla obu stron oczywiście spotkaniu w Hanoi, po którym okazało się, że pan prezydent Trump po prostu kłamie na temat tego, co się tam wydarzyło, ordynarnie, nadzwyczajnie po ludzku kłamie, Kim zachował się jak z klasą. Zresztą nie wchodził w te kłamstwa, bo to było poniżej jego poziomu. I zaczął grać w ten sposób, że Trump zrozumiał, a to Rosja, a to kolejne spotkanie z Rosją, a to kolejne z Putinem, a to spotkanie z tym, z Xi, kolejne. Trump zrozumiał, że wymyka mu się z rąk, wymykają mu się z rąk kolejne sznureczki, które chciałby, żeby nimi pociągać. To nie znaczy, że pociągał, ale chciałby, żeby nimi pociągać. Na G20, na spotkaniu G20 powiedział, że chętnie uścisnąłby dłoń tego Kima. I teraz od razu pytanie. Czy gdyby na spotkaniu, czy gdyby Duda, prezydent PRL, PRL bis, pan Duda był taką znaczącą osobą, to czy nie, czy pan Trump nie chciałby go, nie przyjechałby do Warszawy, żeby uścisnąć mu dłoń? Nie powiedziałby, a chciałbym uścisnąć dłoń pana prezydenta Dudy. Prawda? To by oznaczało, że Duda to jest ktoś. Duda to jest ktoś, z kim Trump chce rozmawiać i warto rozmawiać i tak dalej. Ma o czym rozmawiać, prawda? Nie. Prezydent Trump powiedział, że chce rozmawiać z Kimem, którego wszyscy odsądzają od czci i wiary. No jak to? To proszę mi powiedzieć, pierwszy polityk na świecie chce rozmawiać z jakimś tam polityczkiem ponoć, gdzieś tam z entego rzędu. Tak? To tak to w świecie jest, że jakby chciałby, jak prezydent tam chce rozmawiać z panem Dudą, to co robić? Zaprasza go do Waszyngtonu, prawda? Tak czy nie? Zapraszam go. A ten trymiga w podskokach leci do tego Waszyngtonu. A tutaj prezydent Duda powiedział, prezydent Trump powiedział, nie, ja chcę uścisnąć dłoń Kima. I pojechał do niego. No bo pojechał do Korei Południowej, do Moona. Razem pojechali do Panmunjomu. Tego samego dnia oczywiście Kim wiedział, że Trump chce z nim rozmawiać, więc zjawił się również pan Munjonie i sobie pogadali. No razem z Kim, w trójkę, Kim, Moon i Trump. Kim, Moon i Trump, tak dobrze. No ale to, powtarzam jeszcze raz, gdyby Kim był taką chetką pętelką, to przecież nie Trump pojechałby do niego, tylko Trump ściągnąłby go do siebie. No tak czy nie? Zgadza się? Tak. Proszę Państwa, mówi się, teraz jeszcze inna płaszczyzna. Otóż mówi się powszechnie, wszyscy o tym wiedzą doskonale, że Rosja zawdzięcza swoją pozycję dwóm elementom. Znaczy powiedzmy czym, czem. A to trzeci to ode mnie. Po pierwsze, przesławnej armii, która jest uzbrojona w kilka tysięcy rakiet uzbrojonych w broń atomową i to jest podstawowy rzecz, podstawowy element. Po drugie, gaz i ropa. Po trzecie, świetna dyplomacja. Wyjątkowa, no po prostu absolutnie wyjątkowa dyplomacja. I niestety, cholera, nic się na to nie poradzi. Na żaden z tych trzech elementów. A gdyby nie było tych rakiet, no to jak Państwo się domyślacie, z Rosją albo bardzo marny, albo jeszcze gorzej. Tak. No ale Rosja ma rakiety i w związku z tym nikt im nie podskoczy. I teraz tak. Więc pozycja Rosji jest na tym trzecim, czwartym miejscu niezagrożona z racji tych trzech elementów. A pozycja Chin? Nie, co ja mówię Chin. Pozycja Kima i Korei Północnej? Problem polega na tym, że Kim może tych, znaczy na pewno ma tych rakiet nieporównanie mniej, ale Kim jest zdecydowany, że w razie gdyby co, to te rakiety polecą w jednym kierunku. Na Kalifornię. Albo na, jeszcze nie daj Panie Boże, Kalderę Yellowstone. No i wtedy będzie kaput. I pan Trump o tym doskonale wie. Rzecz polega na tym, że gdyby na miejscu obecnego Kim Jong-una był jego ojciec albo dziadek, faceci prości, no po prostu prości, prości, żeby nie powiedzieć prymitywni. To oni by, po pierwsze nigdy nie potrafiliby doprowadzić do sytuacji, w której ich kraj byłby tak potężny, tak miałby tak potężną broń, jak ma teraz, bo to jest zasługa tylko i wyłącznie Kima, obecnego Kima. A po drugie, nie byliby w stanie grać, tak pięknie grać, jak gra Kim. Bo państwo oczywiście, państwo się nie chce tym zajmować, no bo niby dlaczego? Mielibyście się zajmować jakimś tam, jakąś tam Koreą Północną. Ale Korea Północna prowadzi z Stanami Zjednoczonymi grę, której nie powstydziłaby się Rosja. Tak, Rosja sprzed 30-40 lat. Ja to pamiętam. Pamiętam negocjacje w Wiedniu rosyjsko-amerykańskie nad tym układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ograniczeniu i tak dalej. Ja to pamiętam, to trwało kilka lat. I to był majstersztyk z jednej i z drugiej strony. Natomiast dokładnie taki sam majstersztyk, tylko z jednej strony, ze strony północno-koreańskiej, jest wykonywany, teraz ma miejsce, obecnie, tylko i wyłącznie z jednej strony, ze strony północno-koreańskiej, nie ze strony amerykańskiej. Już się skończyły tamte czasy. Tamte czasy, kiedy Kissinger i etc. byli u władzy. Kissinger zresztą dobry Żyd. Świetny Żyd. Genialnie mądry Żyd. Ale mądry, a nie dureń. A nie zakapior. A co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, moi Państwo, że odnoszę takie dziwne wrażenie, że ja bym pana Kima przesunął. Znaczy ustawił mnie. Ustawiłbym na trzecim miejscu przed panem prezydentem Putinem. Bo pan Putin ma znacznie więcej argumentów w ręku, argumentów siły, a Kim ich nie ma. A Kim ma tylko jeden. No, może tam ma trochę więcej, bo zdaje się, że sporo surowców ma, ale to wiecie państwo. Surowce. Nie jest najważniejsze. Więc powiedzmy sobie, że Kim ma tylko jeden argument. A no już być może drugi właśnie w postaci tej wyjątkowej dyplomacji, która zaczyna mi imponować. Tak jak imponuje mi od dziesiątków lat dyplomacja rosyjska, tak zaczyna mi imponować dyplomacja amerykańska. Dyplomacja koreańska, północno-koreańska. Oczywiście ja domyślam się, że niewiele osób tego słucha już teraz, ale zastanówcie się Państwo nad tym, co ja powiedziałem. Bo warto. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.